Jesteście przestępcami.
Pracownicy ZUS już przeglądają portale społecznościowe, by sprawdzić, czy w czasie zwolnienia chorobowego nie pojechałeś na wakacje. Teraz rząd chce dać im jeszcze większe uprawnienia. Czy ZUS porozmawia z twoim sąsiadem, by sprawdzić, co robiłeś w swoim domu? Czy ZUS zostanie kolejną instytucją policyjną? O tym za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Witam w programie Idź Pod Prąd na żywo. Jest 18 lutego, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a moim gościem i Państwa gościem jest Michał Fałek, przedsiębiorca, redaktor telewizji Idź Pod Prąd. Witamy.
Witam Ciebie, Czarku, witam Państwa. Bardzo mi miło, że znowu mogę gościć w naszej telewizji.
Także się cieszymy. Przypominam, że jesteśmy na żywo na YouTubie, na Facebooku, na stronie Idź Pod Prąd TV i Idź Pod Prąd FM, a także pod numerem telefonu 81 466 93 16. 81 466 93 16. Dla tych, którzy nie mają dostępu do internetu, można też skorzystać z tej formy słuchania nas. Michale, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej proponuje zmiany w ustawie o ubezpieczeniach społecznych. Chce dać ZUS-owi większe uprawnienia do kontroli. W treści projektu czytamy, że ma być dodany punkt mówiący, że ZUS może pozyskiwać dane i informacje od ubezpieczonych płatników składek, organizacji społecznych oraz innych podmiotów i osób, które są w posiadaniu tych danych i informacji, a wymienione osoby i podmioty są zobowiązane je udostępnić. Nie jest sprecyzowane, jakie to podmioty, jakie to osoby, więc no, zakładamy, że ZUS będzie mógł przypytać każdego praktycznie, o co tylko będzie chciał, jeśli uzna, że jest to potrzebne, na przykład do zweryfikowania, czy na zwolnieniu chorobowym ktoś nie pracował w ogródku, czy nie zachowywał się w sposób wskazujący, że jednak nie był tak bardzo chory. Jak oceniasz te propozycje?
Pytanie właśnie, czy praca w ogródku, praca na świeżym powietrzu, która przecież jest, można powiedzieć, prozdrowotna, jest czymś nagannym i ZUS będzie za to karał odebraniem na przykład zasiłku chorobowego? Wygląda na to, że tak. Oczywiście to, co się dzieje, czyli kolejną próbę tworzenia prawa opresyjnego, prawa, które będzie dawało organom państwa, no bo przecież ZUS to nie jest prywatna firma, to jest państwo w państwie, można powiedzieć, to o tym jeszcze sobie później na pewno możemy kilka ciekawych rzeczy powiedzieć. Więc kolejna próba tworzenia takiego prawa, które jest opresyjne dla obywateli, jest przeze mnie oceniana no jak najbardziej negatywnie. Nie podoba mi się to, i no, jest to bardzo niebezpieczne, bardzo groźne, bo tak jak już pokazałeś, oczywiście projekt to jest na razie projekt ustawy, ale jest bardzo nieprecyzyjny. Tutaj można powiedzieć, możliwości są nieograniczone właśnie dla ZUS-u. I teraz pytanie, czy to jest przypadek, czy to jest celowe? Czy to jest celowe właśnie zostawienie niedoprecyzowania w projekcie, po to, żeby urząd mógł sobie później to wykorzystywać na swoją korzyść ze szkodą dla podatnika czy dla obywatela. Spodziewam się, że tak będzie. Nieraz mieliśmy okazję, pewnie wielu z nas osobiście, ja na przykład osobiście, jeśli chodzi o ZUS, ale wielu Polaków miało możliwość czy okazję doświadczyć tego, jak państwo wykorzystuje w sposób później niecny, taki bezduszny, niedoprecyzowane przepisy, które dają zbytnią władzę urzędnikom, kontrolerom, czy innym właśnie organom, no, które są powoływane po to, żeby dociskać Polaków, ścigać ich i mają coraz większą władzę. Ja tylko czekam, kiedy ZUS dostanie broń i dostanie możliwość, no nie wiem, wchodzenia, można powiedzieć, do robienia przeszukań w mieszkaniach, już takich uprawnień, jakie mają izby skarbowe czy urzędy skarbowe, prawda?
Tak, kontrole skarbowe już mają i broń, i psy, i wszystko. To teraz zostało połączone w jedną dużą instytucję, administracja skarbowa, także tam są też kontrole celne i to wszystko. No, czy ZUS też będzie chodził z bronią, to zobaczymy. No ale możemy sobie wyobrazić, na przykład na podstawie tej ustawy. No mamy inne podmioty i osoby, które są w posiadaniu danych, jakie są potrzebne ZUS-owi. Powiedzmy, ZUS chce skontrolować, czy faktycznie jesteśmy chorzy. No i no, można się spodziewać, no kto może mieć takie dane? No, rodzina, sąsiedzi mogą... I teraz wyobraźmy sobie swojego sąsiada, co o nim powie, no stereotypowo w Polsce sąsiad, no to może chcieć coś donieść, czy delikatnie mówiąc wyolbrzymić, powiedzmy, że ktoś na chorobowym odwiózł dziecko do szkoły, no i można powiedzieć, no to chyba nie jest chory, skoro może jeździć samochodem, prawda, na przykład.
No lepiej, także... żeby dziecko w mrozie jechało autobusem, gdzieś tam przeziębiło się, prawda, niż żeby rodzic miał zawieźć dziecko do szkoły. Masz rację, lepiej dobrze żyć z sąsiadami, przy okazji pozdrawiam swoich sąsiadów, ja akurat mam dobrych sąsiadów, natomiast faktycznie przecież to jest pole naprawdę do tego, do pewnych nadużyć. Jeżeli ktoś, załóżmy, ma sąsiada, z którym jest na wojennej ścieżce, jakoś nie układają mu się stosunki z tym sąsiadem, no i nagle, a sąsiad sam wpadnie na pomysł, że zadzwoni do ZUS-u, i powie, no, a tutaj mój sąsiad to na przykład tego dnia i nawet coś może wymyśleć na przykład, tak? Pewne informacje albo podkręcić, podkoloryzować. No i ZUS ma już w tym momencie, no mam zeznania na papierze, na piśmie od sąsiada, przecież on prawdę mówi, no bo zeznaje na naszą korzyść, to na pewno się nie myli i już jest okazja, żeby jakiegoś podatnika capać za fraki i docisnąć mu śrubę. Może tak być. Wcale bym się nie zdziwił, jak tak będzie.
Wiemy, że już pracownicy ZUS na przykład przeglądają portale społecznościowe, nasze konta na Facebooku czy innych Instagramach i tym podobnych. Patrzą na przykład, czy są w czasie zwolnienia zdjęcia może z zagranicy, że ktoś wyjechał na wakacje. Także widać, że to takie pożądanie tych informacji faktycznie jest dość duże i dużo zachodu ci pracownicy robią, żeby te informacje zdobyć.
Prezes... To jest bardzo ciekawe, jeśli mogę. Zobaczcie, że załóżmy, nie wiem, w jakiejś firmie, jak ktoś pracuje, to jeżeli siedzi na portalach, na Facebooku, no to nawet może stracić pracę, otrzymać naganę, tam stracić część uposażenia, a pracownicy ZUS-u, którzy przecież i tak mają świetną robotę, bo są urzędnikami, którzy nie wytwarzają wartości dodanej, czyli biorą kasę, no tak naprawdę za coś, co nie przynosi czegoś dobrego, wartości właśnie dodanej jakiejś do gospodarki, tak? Czyli nie wytwarzają dóbr, nie wytwarzają usług, tylko siedzą i spędzają czas na portalach lub na Facebooku czy na jakichś tam innych komunikatorach i szpiegują ludzi, wyszukują jakichś haków na ludzi i jeszcze za to im płacimy ciężkie pieniądze. No naprawdę, żyjemy we wspaniałym kraju.
Także polecamy w ustawieniach portali społecznościowych ograniczyć widoczność dla nieznajomych. Prezes ZUS Gertruda Uścińska dziś w programie w Many.pl mówiła, że tu chodzi, w tej zmianie ma chodzić o to, żeby ZUS zyskał dostęp do informacji, do których teraz nie ma dostępu, a ustawowo są im potrzebne do wydawania różnych decyzji. Zapewniła, że nie chodzi tu o wypytywanie tam sąsiadów i tym podobne. Chyba, że właśnie chodzi o te rzeczy, zwolnienia chorobowe na przykład, to tutaj taki wyjąteczek, czyli no, chciała uspokoić, ale jednak nie do końca uspokoiła. No, w uzasadnieniu ustawy też niewiele wyjaśnia, wręcz nawet jest sprzeczne samo w sobie. Zajrzyjmy do niego, choć oczywiście uzasadnienie to nie jest prawo, to jest tylko jakiś wyraz zamierzeń ustawodawcy. I tam czytamy, że na płatników ubezpieczonych i świadczeniobiorców zostanie nałożony obowiązek przekazywania do ZUS informacji. Podkreślam, nałożony obowiązek. I w następnym zdaniu zmiana ta nie będzie oznaczać zwiększenia obecnych obowiązków płatników składek. Także no, widzę tu sprzeczność, ponieważ nakładamy na obowiązek, ale nie zwiększamy obowiązków. No, w uzasadnieniu już nie ma mowy o tych innych osobach i instytucjach, także nie jest wyjaśnione, dlaczego akurat one mają udzielać tych informacji, po co i jakie by to miały być instytucje. Radca prawna pytana przez portal prawo.pl Magdalena Januszewska stwierdziła, że tego rozwiązania nie można traktować w kategoriach zwykłej wymiany informacji, tak jakby to chciała przedstawić prezes ZUS, ponieważ projektowany przepis przewiduje właśnie zbieranie danych od niesprecyzowanych podmiotów i osób i co więcej nakłada na te osoby ustawowy obowiązek ich udzielenia. Czyli tu nie tylko my jesteśmy zagrożeni przez sąsiada, ale sąsiad jest zagrożony, że jeśli nie udzieli tych informacji, no to łamie prawo. No i zakładam, że tu jakieś konsekwencje też będą mogły być nałożone.
Dokładnie. Tutaj jeszcze można pokazać zagrożenie, o którym już też eksperci mówią, którzy no też krytykują ten projekt ustawy. Zresztą być może pisany na kolanie, jak większość ustaw pisanych przez PiS, później okazuje się, że to są naprawdę buble prawne, takie, no, takie karykatury ustaw, no ale jeśli chodzi o to zastrzeżenie. Zastrzeżenie jest takie, że ta ustawa, czy ten zapis właśnie nakładający obowiązek podania danych, no jest nie tylko sprzeczny tam z ustawą o RODO, bo to jest oczywiste, z jakimiś tam innymi być może aktami prawnymi, ale może godzić w tajemnicę zawodową, tak, czyli w możliwość zachowania czy utrzymania tajemnicy zawodowej, bo na przykład jeżeli twój sąsiad albo ZUS zwróci się do twojego lekarza albo do twojego prawnika o podanie danych, no i on ma obowiązek te dane podać, no to w tym momencie koliduje to z jego prawem do zachowania tajemnicy zawodowej, tajemnicy lekarskiej lub tajemnicy, załóżmy, adwokackiej. To jest właśnie ciekawe, no i w tym momencie kto będzie decydował o tym, jak to ma być rozwiązane? Czy sądy polskie? Czy urzędnicy ZUS-u, a później spodziewam się, że będzie tak, że ZUS będzie robił po swojemu, pod siebie będzie interpretował fakty, czy powiedzmy zapisy tej ustawy, a później ty, podatniku, próbuj dochodzić sprawiedliwości przed sądem. To jest też ciekawy wątek, do którego mogę nawiązać, bo ja jestem jedną z osób, która właśnie walczy przed sądem polskim z ZUS-em, no i widzę, że sądy Rzeczpospolitej Polskiej bardzo chętnie orzekają na korzyść ZUS-u, w ogóle nie wgłębiając się w istotę sprawy. Naprawdę jest tak, że ZUS jest instytucją, która zakłada czy zastawia pułapki na przedsiębiorców, pułapki na podatników. No głównie mówię tutaj o przedsiębiorcach, są to przemyślane pułapki, w które ludzie wpadają, a później po iluś tam latach nagle okazuje się, że ZUS taką sieć teraz już zbiera te wszystkie ryby, ma w tej sieci i karze przedsiębiorców no, słonymi, można powiedzieć, karami, każąc im płacić często wiele lat wstecz składki czy jakieś inne opłaty. Tak ten ZUS funkcjonuje i tak niestety polskie sądy funkcjonują, sądy właśnie te odnośnie ubezpieczeń społecznych.
Czyli rozumiem, że ZUS ma tę jakąś pułapkę, tak? Przedsiębiorca jakiejś formalności nie dopełnia, jakiejś opłaty z niewiedzy czy z jakiegoś powodu nie uiszcza, a ZUS czeka ileś lat, żeby narosły tak odsetki, jakieś kary i dopiero wtedy tego przedsiębiorcę wyciska, tak, jak cytrynę.
Dokładnie, to są jeden ze sposobów, czyli na przykład niepoinformowanie o tym, że no coś należało zrobić, jakąś formalność dopełnić, czy jakąś opłatę uiścić, tylko czekanie, aż się wyhoduje właśnie odsetki. No ja mogę podać swój przykład, bo on jest no, dla mnie kuriozalny. Mianowicie mam spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Myślę, że wielu naszych widzów też ma takie spółki, czy prowadzi działalność w ten sposób, no, albo zna kogoś, kto tak prowadzi działalność. W spółce od zawsze miałem jednego wspólnika. No, żeby była spółka, no to powinno być moim zdaniem dwóch wspólników przynajmniej, tak? Czyli było nas dwóch wspólników, ja miałem udziały większościowe, drugi wspólnik miał udziały iluzoryczne, ale był. Czyli jak dla mnie, jak jest dwóch, to już jest spółka. To nawet z semantyki języka polskiego wynika, tak? Jeżeli jest dwóch, to jest spółka. Jeżeli jest jeden, to nie ma spółki. To jest dla mnie oczywiste. No i pewnego dnia otrzymałem z ZUS-u decyzję, że według ZUS-u spółka, którą prowadzę, gdzie mam jeszcze jednego wspólnika, czyli jest nas dwóch wspólników w tej spółce, udziałowców konkretnie, jest spółką jednoosobową. A no dlaczego jest spółką jednoosobową? Dlatego, że drugi wspólnik ma udziały iluzoryczne, a ja mam pełną kontrolę nad spółką. No to no dla mnie to było dziwne, no bo zazwyczaj jest tak, że ktoś ma kontrolę, czyli ma więcej niż 50% udziałów, a ktoś inny, jeżeli jest dwóch wspólników, nie ma kontroli, czyli ma mniej niż 50% udziałów. I teraz na to, czy kontrola faktycznie jest, nie wpływa to, czy udziałowca większościowy ma 51% udziałów, czy 70% udziałów, czy 99,5% udziałów. Bo nawet mając 51% udziałów, ma pełną kontrolę nad spółką. Czyli dla mnie sytuacja, kiedy ktoś ma 51% udziałów, czy 70% udziałów, czy 90%, czy 95%, nie ma znaczenia, czy nie ma różnicy, jeśli chodzi o funkcjonowanie danej spółki. Natomiast ZUS twierdzi, że no jeżeli ja akurat miałem w tym przypadku ponad 90% udziałów, a drugi wspólnik miał mniej niż 10% udziałów, to jest dla niego inna sytuacja niż jeżeli ja miałbym 51% udziałów, a on 49% udziałów i według niego jest to spółka jednoosobowa. I co ciekawe, po długim przewodzie sądowym, który trwał tam no, długi czas, sąd orzekł, że ZUS ma rację. Dlaczego sąd orzekł, że ZUS ma rację? Ano dlatego, że w historii polskiego orzecznictwa sądowego były wyroki Sądu Najwyższego, które pokazywały, że rzeczywiście udział iluzoryczny to jest tak, jakby spółka była jednoosobowa. Co prawda były też wyroki w drugą stronę, ale sąd akurat przychylił się do tych wyroków, które były korzystne dla ZUS-u. Na pytanie moje na sali sądowej zadane pani sędzia, ja zadałem pani sędzi pytanie, to ile ja muszę mieć udziałów, żeby to nie była spółka jednoosobowa? Pani sędzia mi odpowiedziała. Ona mi nie odpowie na to pytanie, ponieważ ma ona sprawę jasną. Tutaj w orzecznictwie było tak, że te 90% ten mniej niż 10% to był udział iluzoryczny i ona mi nie musi odpowiadać na takie pytanie. Czyli ja nie uzyskałem odpowiedzi od sądu, ile procent udziałów muszę sprzedać temu mojemu drugiemu wspólnikowi, żeby to nie była spółka jednoosobowa. Czyli zobaczcie, przedsiębiorca w tym momencie jest w pułapce, ponieważ nagle dowiaduje się, że prowadzi działalność prawną, no nie tak, jak sobie wyobraża, mimo iż ma dwóch wspólników, czyli to jest spółka, to ZUS twierdzi, że to jest jednoosobowa spółka. Co się wiąże z tym, że przedsiębiorca prowadzący działalność w formie jednoosobowej spółki musi zapłacić pełny ZUS, tak jakby prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Z tym się wiążą tam przeróżne problemy finansowe, rozliczenia i tak dalej. No dość, że ZUS tak jakby moją umowę o pracę anulował, tak jakby jej nie było, i nakazał mi zapłacić 5 lat do tyłu pełne składki ZUS-owskie, oczywiście z odsetkami. Czyli tak, po pierwsze jest tutaj łamane, jak dla mnie, zaufanie do państwa prawa. Po drugie jest tutaj działanie prawa wstecz, tak? Bo nagle się dowiaduję, że 5 lat do tyłu muszę zapłacić coś, czego nie byłem świadomy, że łamię prawo, no bo przecież prowadząc spółkę w dwie osoby, byłem przekonany, że to jest spółka dwuosobowa, a nie jednoosobowa. No i tak to się toczy. Właśnie w tym tygodniu była kolejna sprawa. Ja się odwołuję, staram się walczyć z tym ZUS-em, pokazywać, że to jest absurd, ale pokazuję państwu, jakie są pułapki zastawiane na przedsiębiorców. Zapytałem po sprawie w sądzie apelacyjnym mecenasa, który reprezentował ZUS, oczywiście zapytałem go off the record, tak, na korytarzu, co on o tym myśli. No on mi powiedział tak, no wie pan, no faktycznie to głupio wygląda, no ale wie pan, no ZUS potrzebuje pieniędzy, nie? No i będziemy kolejną firmą, które taką, można powiedzieć, mają formułę, wytaczać sprawy i będziemy te sprawy wygrywać. I będziemy te sprawy wygrywać. I zobaczcie, jak państwo działa. państwo według mnie w tym momencie, przedsiębiorcy, który no, styka się, można powiedzieć, z takim systemem, gdzie jest ZUS, który jest przymusowy, który zakłada pułapkę na przedsiębiorcę i jeszcze jest później sąd, który go wspiera w majestacie prawa, państwo to jest jedna wielka mafia. Mafia urzędnicza, przy której przedsiębiorca, który chce produkować coś, odprowadzać podatki, funkcjonować, radzić sobie, przecież nie na łatwym rynku, mali przedsiębiorcy wcale nie mają lekko, jeszcze musi się zmierzyć z taką machiną mafijną. Mafijną machiną urzędniczą, której właśnie ZUS jest przykładem.
Praktycznie,
tak to wygląda w Polsce.
Praktycznie ty jako przedsiębiorca musisz znać jakieś tu zawiłości prawa, o których nawet sądy niejednoznacznie się wypowiadają, bo raz tak i to jeśli coś będzie nie tak, jak akurat twój sąd stwierdzi, no to ty jesteś winny, odpowiedzialny i masz płacić i to jeszcze zwielokrotnione opłaty, choć no nie byłeś nawet w stanie stwierdzić tego, no bo nawet sąd nie jest w stanie.
Nie byłem w stanie stwierdzić, prowadząc działalność gospodarczą, że nagle ZUS mi przyjdzie i powie, że to jest jednoosobowa spółka, mimo iż mam wspólnika. No powiem Państwu, jak to rozwiązałem. No jeszcze dwóch wspólników zaprosiłem do spółki, sprzedałem część udziałów. Dalej mam pełną kontrolę nad spółką, bo dalej mam więcej niż 50% udziałów i ZUS się odczepił. ZUS już powiedział, że to już nie jest jednoosobowa spółka. Ale na pytanie, czy wystarczy dwóch, czy trzech, czy czterech, czy tych udziałów, wystarczy, że będę miał 51%, czy muszę mieć 70, czy 90, nikt mi nie jest w stanie odpowiedzieć.
Tam ZUS nie wie, jakie reguły stosuje.
No właśnie. Okay. Także to jest taka zabawa, taka wiecie, wolna amerykanka, gdzie to ZUS ma siłę, tak? Czyli ZUS stosuje prawo dżungli. ZUS, który ZUS jest później poparty przez sądy, które w majestacie prawa niszczą przedsiębiorców. Niestety tak to wygląda w Polsce.
Tu pani Grażyna na czacie pisze, też tego doświadczyłam. Po 3 latach w przededniu, rozumiem, przedawnienia dostałam, czy jakiegoś terminu, dostałam wezwanie z odsetkami. Mimo odwołania ZUS postawił na swoim. Także tak to się odbywa. Pozostajemy w temacie ZUS-u, ale inny, że tak powiem, dział. Kolejne informacje o zmianach projektowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, jak informuje Rzeczpospolita. Ministerstwo pracuje nad projektem ustawy, która ma uniemożliwić rolnikom, przedsiębiorcom tak zwaną ucieczkę przed płaceniem składek do ZUS-u. Chodzi o tych przedsiębiorców, którzy prowadzą też jakąś działalność rolniczą i korzystając z niższych składek w KRUS-ie, czyli Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. To ministerstwo chciałoby, jak donosi Rzeczpospolita, ukrócić i dla tych, którzy płacą obecnie około 700 zł lub 1000 zł składek, ma być składka 1450 i nie w KRUS-ie, ale w ZUS-ie. No ale tutaj eksperci zwracają uwagę, rolnicy też, związki rolników, że to uderzy nie tylko w tych przedsiębiorców, którzy jakąś małą, dodatkową działalność rolniczą zakładają tylko po to, żeby korzystać z niższych składek, ale że uderzy też w rolników, którzy na całego prowadzą działalność rolniczą, ale dodatkowo mają jakieś przedsiębiorstwa, czy to sklep, czy przetwórnie, czy inne tym podobne sprawy. Jak ty się zapatrujesz na takie projekty, plany?
Tutaj jedno takie uściślenie, powiem, że te 700 zł w tym momencie rolnicy płacą kwartalnie, tak? Czyli jeśli przedsiębiorca płaci 1400 zł miesięcznie, nie będący rolnikiem, rolnik płaci 700 zł kwartalnie, czyli ma ZUS o 6 razy mniejszy, tak? No bo raz przedsiębiorca płaci co miesiąc, tutaj raz na 3 miesiące dwukrotnie mniejszą kwotę, czyli to jest 6-krotna różnica. No jest takie prawo i nie dziwię się, że ludzie wykorzystują to prawo, żeby płacić jak najmniejszy ten haracz, prawda? Czy to jest właściwe? No uważam, że właściwe jest wykorzystywanie możliwości, żeby dawać się jak najmniej oskubywać. Natomiast czy tak powinno być prawo skonstruowane, to jest inna sprawa. Ja jestem za tym, żeby prawo Jeśli chodzi o ubezpieczenia społeczne, było tak skonstruowane, żeby ubezpieczenia społeczne były dobrowolne. Żeby każdy obywatel, z racji tego, że jest obywatelem polskim, miał prawo do takiej emerytury obywatelskiej, o której nieraz mówiliśmy, to też był jeden z punktów programu ruchu 11 listopada, przypomnę, czyli żeby każdy obywatel, który ukończy odpowiedni wiek lub przepracuje odpowiednią ilość lat, czy liczbę lat, miał prawo do emerytury obywatelskiej, która daje mu podstawę do egzystencji, tak, nie wiem, powiedzmy na poziomie 1000 zł na dzisiejszy dzień, tak bym sobie to wyobrażał. Natomiast jeśli chce mieć lepsze zabezpieczenie na starość, no to powinien sam o to zadbać. Czyli ja bym wolał, żeby państwo nie zabierało mi jako przedsiębiorcy tego 1400 zł miesięcznie, bo policzmy sobie, jakie to są kwoty. 1400 zł miesięcznie, nieco ponad 1400 zł w tym roku, składki na ZUS, z tym są składki też zdrowotne, ale no powiedzmy, liczmy je w całości, to jest 17 tysięcy złotych rocznie. Czyli przez 20 czy 30 lat pracy to jest, policzmy sobie, ile to jest 17 tysięcy razy 30, to jest 500 tysięcy złotych. Czyli jeżeli ja bym nie płacił tego haraczu, to w mojej gestii należałoby zapewnienie sobie bytu na starość. Albo będę miał tę, powiedzmy, podstawową, skromniutką, jak najbardziej emeryturę obywatelską, a jeśli chcę mieć lepsze środki na życie, no to powinienem zainwestować te pieniądze, odłożyć sobie, nie wiem, zawrzeć umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym prywatnym i tam wpłacać jakąś składkę, która mi później da możliwość wypłaty dodatkowej emerytury, tak? Są przeróżne możliwości i myślę, że tak powinien być system skonstruowany, żeby był dobrowolny, żeby nacisk kłaść na edukację obywateli, żeby sami zadbali o swoją przyszłość, a nie pod przymusem obdzierać ich z pieniędzy. Często jest przecież tak, że przedsiębiorcy, drobni przedsiębiorcy, którzy muszą zapłacić ZUS, ten haracz na ZUS, niezależnie od tego, czy mają sprzedaż, czy nie, czy mają dochody, czy nie mają dochodów, czy mają właśnie stratę, a ZUS muszą zapłacić. Czyli jest często tak, że się haruje na ZUS. To jest bardzo częste, tak? Że ludzie harują na ZUS, czyli oni nie pracują po to, żeby mieć pieniądze na życie, na inwestowanie, na kształcenie dzieci, na jakieś normalne funkcjonowanie, tylko harują po to, żeby zapłacić ZUS, który im daje nadzieję, jakiś miraż emerytury za 20, czy za 30, czy za 15 lat. To jest chore, tak? Teraz ten system powinien być zmieniony. Natomiast jeżeli chodzi już o sam ten projekt, no to uważam, że jeżeli już jest niestety, to co mówię, niestety z bólem to przyznaję, jeżeli już jest ten ZUS przymusowy, to najlepiej by było, żeby był równy dla wszystkich. Ale nie robiłbym tego poprzez w tym momencie nałożenie na rolników takiego samego wysokiego haraczu, jak mają przedsiębiorcy, tylko żeby to uśrednić, tak? Czyli żeby ZUS dla rolników zwiększyć, a dla przedsiębiorców zmniejszyć. Zmniejszyć, tak? Przecież są państwa, i to są państwa bogate, europejskie, gdzie ZUS, gdzie ten, można powiedzieć, haracz na ubezpieczenie społeczne jest przymusowy, ale jest dużo mniejszy niż w Polsce, choćby Wielka Brytania. Zresztą czytałem dzisiaj takie analizy, one są sprzed 2 lat, tak? Można powiedzieć, stopy, w jakiej wysokości od kwoty brutto dostajemy kwotę netto, czyli można powiedzieć, ile nam zostaje pieniędzy, z pieniędzy, które brutto, czyli razem właśnie z ZUS-em, z podatkami zarabiamy, ile nam zostaje faktycznie w naszych rękach. To Polska wcale nie jest w czołówce, wcale nie jest zieloną wyspą, jest w ogonie Europy. Jesteśmy krajem, gdzie naprawdę jesteśmy na tam 15, 20 miejscu w Europie, jeśli chodzi o ograbianie, okradanie czy zabieranie pieniędzy przez państwo obywatelom. W tym momencie projekt jest taki, żeby to jeszcze zwiększyć, żeby teraz tym, którzy mają w miarę lekko, chociaż wcale nie mówię, że praca na roli jest łatwa, lekka i przyjemna, prawda? Może dlatego właśnie jest dla tych, którzy faktycznie pracują na roli, ten ZUS jest taki mały, tak? W tym momencie jest próba zrównania ich ze wszystkimi, zamiast jeżeli już to zrównania wszystkich, ale tak, żeby tę kwotę, która jest do zebrania, jeżeli by się, powiedzmy, zwiększyło rzeczywiście obciążenia rolników, policzyć, uśrednić i obniżyć wszystkim. I obniżyć wszystkim, a można byłoby, myślę, znacznie obniżyć wszystkim te obciążenia. I wtedy małe firmy, przedsiębiorcy, tacy drobni, rzemieślnicy, usługodawcy odetchnęliby, kiedyby nie musieli w dzisiejszych czasach płacić 1400 zł ZUS-u, tylko na przykład 900 lub 800 zł miesięcznie.
Tak, i dzięki temu może by się rozwinęli dużo bardziej działalność i potem zarabiali więcej i mogli faktycznie, tak jak mówisz, sami zadbać o swoją przyszłość, a nie od samego początku praktycznie płacić tak duży haracz i no, ograniczać rozwój swojej działalności lub, jak wielu też robi, przechodzić do tak zwanej szarej strefy. Tu też wskazują związkowcy, że no państwo obiecało taki sposób rozliczania, że rolnicy będą mogli prowadzić też jakąś działalność gospodarczą i nie będą musieli z tego powodu przechodzić do ZUS-u. Jak mówi Grzegorz Wysocki, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w Rzeczpospolitej, 10 lat temu państwo zawarło z rolnikami umowę, pozwoliło im pod pewnymi warunkami i kosztem wyższych składek być ubezpieczonymi w KRUS-ie. Teraz łamie tę umowę, gdyż poszukuje rozpaczliwie wpływów do ZUS-u. Tak się nie robi. Faktycznie ten artykuł dający rolnikom prawo działalności gospodarczej niewielkich rozmiarów bez utraty prawa do ubezpieczenia w KRUS-ie ma być według doniesień Rzeczpospolitej wykreślony, tak przynajmniej chce Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Z kolei jeszcze inny taki pomysł przedstawiony w many.pl. Marcin Sondej, rolnik, przetwórca warzyw, mówi: gdyby państwo zobowiązało się, że będzie wypłacało rolnikom dwie emerytury, jedną z KRUS-u, a drugą z ZUS-u, to może młodzi ludzie by na to poszli, ale nam starszym się to już nie opłaca. Co ty na taki pomysł?
Generalnie jest odpływ rzeczywiście ludzi ze wsi w dalszym ciągu zauważany. Młodzi ludzie nie chcą zostawać na gospodarstwie, mimo nawet takiej zachęty właśnie jak ten niski ZUS w postaci tego KRUS-u. Myślę, że skończy się to tym, że za jakiś pewnie niedługi czas, zresztą to obserwujemy każdego roku, że bardzo, bardzo drożeją produkty rolne, tak? Czyli jest coraz mniejsza, czy coraz niestety słabsza produkcja. Jeszcze przecież tutaj są przeróżne inne czynniki związane czy z warunkami pogodowymi, czy właśnie z klęskami urodzaju bądź nieurodzaju. Natomiast no, czeka nas to, że będzie dużo droższe jedzenie, tak? I w tym momencie no, ci, którzy będą musieli, harując, zarobić najpierw na ten ZUS, będą mieli coraz mniej pieniędzy, żeby kupić te droższe rzeczy, czyli żeby mieć co do garnka włożyć. Tak to się może skończyć niestety.
Widzimy, że no, politycy twierdzą, że nie da się tej, tu w całej Unii zresztą, że nie da się tej produkcji rolniczej bez dopłat robić, właśnie bez tych ulg i tym podobnych. A spróbujmy, posłuchajmy, co pastor Paweł Chojecki mówił o tym, jak rolnicy powinni te sprawy relacji z państwem traktować. Rolnik powinien być wojewodą na swojej ziemi.
Polski rolnik powinien być wojewodą na swojej ziemi. I takiej powinien szukać partii, takiej reprezentacji, takiego środowiska, które będzie mu gwarantowało wolność, a nie pieniądze. Bo jak ci ktoś da pieniądze, to co on jeszcze może zrobić? Może ci nie dać pieniędzy. A jak on ma władzę nad pieniędzmi, to nie tylko ci może nie dać, tak, może ci zabrać. A jeśli masz wolność, to niekiedy ryzykujesz, niekiedy przegrasz, niekiedy stracisz, będzie grat, będzie tam susza, będzie coś, stracisz. Ale później przyjdzie dobry rok i wtedy wygrasz i wtedy cię nie okradną. Polski rolnik niestety bardzo się socjalizował i to jest właśnie zadanie dla takich środowisk jak Telewizja Idź Pod Prąd. My nie będziemy się kłaniać przed elektoratem wiejskim i mówić: my wam damy kontraktację, my wam damy ceny skupu tam po 5 zł za kilogram, nie wiem, maliny czy wiśni. Nie. to rynek ma o tym decydować. I to trzeba Polakom, polskim chłopom, polskim rolnikom mówić, że nie państwo ma, że tak powiem, gwarantować cenę żywca czy czegoś takiego. Nie? Państwo oczywiście może chronić granice, żeby nie napływał towar, że tak powiem, subsydiowany przez na przykład rząd chiński czy niemiecki, czy przez Unię Europejską, którzy przecież dostają 4 razy więcej dotacji niż polski rolnik. Nie? Tak, to państwo może robić. Ale tutaj polski rolnik sobie sam by poradził, gdyby miał właściwe ceny paliwa, gdyby diesel nie kosztował 4 zł, tylko 1,50 zł.
Gdyby mógł wytwarzać sobie paliwo przecież.
Gdyby prąd nie miał akcyzy. Gdyby mógł hodować co chce, jak chce, żeby mógł sobie, chce robić tłocznie oleju, czyli paliwo do diesla dla siebie i sąsiadów, to nie musi składu celnego zakładać w stodole, tak jak to jest.
Wolność jest lepsza niż dopłaty, czy dotacje i regulacje. I dlatego my też wybraliśmy wolność. Nie pobieramy dotacji, nie pobieramy abonamentów. Utrzymujemy się tylko i wyłącznie z waszych dobrowolnych wpłat, naszych widzów. I staramy się sprostać waszym oczekiwaniom i teraz też proszę cię, Michale, o przedstawienie właśnie, jak wyglądają w tym miesiącu te wpływy.
Przedstawię za chwilę, ale jeśli można jedno słowo, odniosę się do tego, co Paweł Hojcki powiedział, bo naprawdę zobaczcie, w jakich czasach przyszło nam żyć. Zapisu żyjemy w czasach, gdzie jeśli chcesz na przykład kupić zdrowe mięso, to musisz się umówić z chłopem, który gdzieś hoduje świnię na lewo, bez kontroli państwa i gdzieś tam ją na lewo jest w stanie załatwić, że będzie ta świnia ubita, rozebrana i tak dalej, tak? Jeśli chcesz mieć zdrowe warzywa czy zdrowy nabiał, to najlepiej jest umówić się z jakąś też babą czy ze wsi lub chłopem, który gdzieś tam ma krowę jeszcze poza jakąś tam kontrolą, która daje zdrowe mleko i tak dalej, i tak dalej. Żyjemy w czasach podobnych do tych czasów, które były w Polsce za okupacji narodowego socjalizmu. Okupacja przez narodowych socjalistów miała miejsce w latach 39-45. Dzisiaj jest podobnie. Dzisiaj jest naprawdę w wielu aspektach podobnie. Pomyślcie o tym, jak będziecie następnym razem pytani o to, czy zapisu jest dobrze i czy na PiS trzeba głosować. Bo ja się dziwię, jak ten PiS ma takie wspaniałe notowania w sondażach? Kiedy żyje się jak za Hitlera mniej więcej. Jeśli chodzi przynajmniej o ten aspekt rzeczywiście kupowania zdrowego jedzenia i tego, jak rolnicy muszą kombinować czy radzić sobie, żeby przetrwać. Jeśli chodzi o, sorry za tę dygresję, ale no nie mogłem się powstrzymać. Jeśli chodzi o gitary, no to powiem wam, że jest lepiej niż w poprzednim miesiącu, bo mamy w tym momencie no półmetek miesiąca za nami, zazwyczaj jest w okresie 17 dnia miesiąca jakieś tam 450 gitar. W lutym już przekroczyliśmy 500, w tym momencie jest tych gitar około 520. Także jest fajnie. Myślę, że to jest trochę efekt tego, że ostatnie dni stycznia to był 30-31, jednak trochę tych przelewów, które były ustawione na 31 stycznia, one nam wpłynęło w lutym. No ja taki przelew, który nie widzę, że jest napisany, że to styczeń, a przyszedł w lutym, oczywiście liczę do lutego, ale proszę was, zwróćcie uwagę na to, że luty jest takim samym miesiącem. Po pierwsze jest miesiącem krótszym, ma 28 dni, a po drugie 27 i 28 lutego też przypadają na sobotę i niedzielę. Dlatego tych z was, którzy mają ustawione stałe wsparcie na ostatnie dni miesiąca, bardzo proszę, zmieńcie to na 27, czy 26, czy 25 dzień miesiąca, jeżeli macie taką możliwość, bo jeżeli oczywiście ktoś z was dostaje wynagrodzenie w ostatnim dniu miesiąca i wtedy też wspiera naszą telewizję, no to oczywiście no taka sytuacja tutaj nie ma miejsca, ale jeżeli nie jest to dla was problemem, to proszę, zmieńcie to stałe wsparcie na kilka dni wcześniejszą datę, wtedy będziemy no w spokoju, bez drżenia o ten 1000 gitar czekać na koniec miesiąca. Ale tak jak mówię, ja jestem dobrej myśli, myślę, że mamy Boże błogosławieństwo, mamy grono wiernych słuchaczy, sympatyków jest tych gitar 1000 co miesiąc i oby było tak w tym miesiącu. Bardzo wam za to wsparcie dziękuję. Tak jak widzicie, robimy wiele ważnych rzeczy. No nie chcę zdradzać szczegółów, ale następne ważne rzeczy się szykują. No i to wszystko dzięki wam. My rzeczywiście nie korzystamy z subsydiów, z dotacji, z dopłat, ze wsparcia od państwa, z jakichś, nie wiem, no takich ekstra bonusów. Jedyne co mamy, to jest wsparcie was, naszych widzów. Także tak to wygląda, jeśli chodzi na dzień dzisiejszy. Przekroczyliśmy półmetek też, jeśli chodzi o 1000 gitar.
Nowym widzom tylko powiem, że mamy taki wyścig, ale nie kwotowy, a tylko liczbowy, liczby osób wpłacających, tak by co miesiąc przekroczyła 1000, niezależnie od wysokości wpłat. Każda wpłata się liczy i już od dużo ponad roku się to udaje. Wracając jeszcze do tematu i tych wszystkich ograniczeń, kto by pomyślał jeszcze całkiem niedawno, że na przykład wszystkie jajka będą opieczętowane. No to pewnie nikomu nie przychodziło do głowy, a tu jest. I tak to działa. Co do tego projektu jeszcze dotyczącego KRUS-u, to minister rolnictwa Grzegorz Puda stwierdził, że on nic o nim nie wie. To się dzieje w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, a minister rolnictwa powiedział, że żaden projekt z takiej ustawy nie wpłynął do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach uzgodnień międzyresortowych i ani to ministerstwo, ani KRUS nie uczestniczyły w żadnych roboczych pracach. Także informacja przedostała się do mediów, do Rzeczpospolitej, do gazet, a między ministerstwami jakoś, jak twierdzi pan minister, nie przeszła.
Bardzo dobrze, tutaj trzeba pochwalić dziennikarzy, że mamy jeszcze takie media, które no, nie są uległe rządowi. Chyba jeszcze nie należą do tej stajni Obajtka, tak? Czyli Orlen jeszcze chyba łapsk swoich nie położył na tych mediach. Dzięki temu jeszcze możemy się dowiedzieć co nieco krytycznych uwag na temat pracy rządu. No bo później to już tylko będzie, jak to wspaniale nasz pierwszy sekretarz prowadzi nas w kolejnym planie pięcioletnim. I tylko będą pochwały i aplauz.
Dobrze, że są te informacje przed uchwaleniem projektu, kiedy jeszcze może się rząd troszeczkę przynajmniej przestraszyć opinii publicznej i ewentualnie wycofać z takich projektów. Niedawno była też informacja w mediach, że akcyza na piwo ma być znacząco podniesiona. Też po szumie medialnym jakoś rząd powiedział, że absolutnie nie ma prac nad takim projektem. No teraz nie wiemy, czy faktycznie nie było i było to tylko doniesienie medialne, czy po prostu ktoś wypuścił taki balon próbny i stwierdził, że no to jednak jest reakcja i na razie tego nie wprowadzamy. No ale wiemy, że nie ma takiej niegodziwości i takiego podatku, jakiego by nie wprowadził rząd, kiedy brakuje mu pieniędzy w budżecie, a wiemy, że teraz z tym jest coraz gorzej. Kolejny plan, czy kolejny, to akurat wcześniejszy plan na dosypanie pieniędzy do budżetu, ale opóźnił się, czyli likwidacja OFE, przekształcenia w indywidualne konta emerytalne przy pobraniu opłaty przekształceniowej w wysokości 15%. Stały Komitet Rady Ministrów, organ pomocniczy przy premierze, zajmował się tą sprawą w poniedziałek. To się już miało dziać jakiś czas temu, ale zostało opóźnione. 15,5 miliona Polaków ma pieniądze w OFE, w sumie około 150 miliardów złotych. Wydaje się dużo, ale jak to przeliczyć na te 15,5 miliona, to mniej niż po 10 tysięcy złotych na głowę. Także no chyba te OFE jakoś nie bardzo wypaliły.
No to pokazuje, jak to właśnie jest z czymś, co jest zarządzane przez państwo, czyli z pomysłami zarządzanymi przez państwo. Dlatego, tak jak mówię, wolałbym sam zadbać o swoją przyszłość, niż pod przymusem oddać te pieniądze państwu, żeby ono nimi zarządzało. No bo tak to się kończy, że przecież to są pieniądze na zabezpieczenie emerytalne. Przypomnijmy, co to jest OFE. OFE to jest otwarte fundusze emerytalne. które były oczywiście przymusowe, no bo jak wprowadzono reformę OFE, no to wtedy obciążenie składką na ubezpieczenie społeczne było dzielone tak, że część szła pod przymusem do ZUS-u, a druga część szła pod przymusem oczywiście do OFE. I ktoś mogliśmy sobie wybrać wtedy przeróżne te fundusze. Nie wiem, czy Państwo jeszcze to pamiętają. Być może nowi, młodzi słuchacze tego nie pamiętają. To właśnie takie było błogosławieństwo, gdzie nam wmawiano, jak to teraz będzie wspaniale, bo teraz prywatne firmy będą pod przymusem oczywiście zarządzały naszym kapitałem i pomnożą go tak wspaniale, że będziemy mieli emerytury, wszyscy będą jeździli Mercedesami i gdzieś tam na Bali czy na Malediwach się opalali, wszyscy emeryci polscy, tak jak niemieccy czy francuscy. No okazało się, że po pierwsze te pieniądze są mizerne, a po drugie, no okazało się, że rząd zmienił, któryś tam kolejny rząd zmienił zdanie i właśnie umowę z Polakami potraktował jako śmieć, który można, czy nic nie warty kawałek papieru, który można pogiąć, podrzeć i wyrzucić do śmieci. I w pewnym momencie zrobiono skok na OFE. Skok na OFE i zabrano część pieniędzy, już przepadła z OFE, czyli można powiedzieć zostali Polacy ograbieni z tych pieniędzy, które mieli mieć na emerytury. No a druga część w tym momencie, ta, która została, no to dają nam szansę, żeby te pieniądze albo poszły do ZUS-u, no do ZUS-u znowu, tak, który będzie nimi zarządzał i wtedy no nic nie stracimy w tym momencie, ale w przyszłości stracimy, bo zapłacimy podatek od tych emerytur. Także tak jakby odroczymy, można powiedzieć, w czasie kolejny haracz, który rząd chce sobie teraz zrobić na tych pieniądzach, czy kolejną prowizję, no albo dadzą nam te pieniądze łaskawie na nasze indywidualne konta emerytalne, tak zwane IKE, tak, indywidualne konta emerytalne, no pobierając małą prowizję, no nie wiem, no czy to jest mała, czy duża, 15%, jak uważacie, to jest właściwa prowizja za to, że przeleją z OFE z jednego konta na drugie 15% i z tego rząd ma mieć właśnie około 10 miliardów dosypanych do budżetu, czyli to jest zwykła grabież, zwykła kradzież, to są złodzieje, którzy teraz chcą nam zabrać 15%, dając nam znowu iluzoryczną obietnicę, że tych pieniędzy już na pewno nam nie ruszą. Tylko teraz, jeżeli kiedyś obiecano nam, że w OFE będzie super i nam tych pieniędzy nie ruszą, a później nam zabrano połowę tych pieniędzy i teraz nam obiecują, że jak przeleją nam na to konto w IKE, zabierając 15% prowizji oczywiście, no ale będziemy mieli teoretycznie swoje, nawet można będzie dziedziczyć te pieniądze, takie to będą nasze pieniądze, to już nam ich na pewno nie zabiorą, tak obiecują. To czy dotrzymają tej obietnicy, czy nie? Jak myślicie? Bo ja nie mam pewności. Chociaż z OFE czy IKE osobiście wybrałbym IKE. Mimo iż te 15% mi zabiorą, no to przynajmniej mam iluzoryczną obietnicę, że to są moje prywatne pieniądze. Jeśli ja umrę, to moje dzieci je odziedziczą. Chociaż nie mam żadnej gwarancji, że tak będzie naprawdę, bo no, jedyną osobą, która daje 100% gwarancję, to nie jest Jarosław Kaczyński, nie jest Mateusz Morawiecki też, ani Andrzej Duda, ani pan Hołownia, który może w przyszłości będzie dysponował tymi pieniędzmi, czy ktoś inny, tylko taką osobą jest najwyższy władca Jezus Chrystus. Jemu można zaufać prawdziwie, polskim politykom absolutnie nie.
Tak, i w tej księdze, która jest właśnie autorstwa tej osoby, czytamy, że kto ściąga wiele podatków, ten niszczy kraj. Także ta księga mówi też o takich sprawach.
Natomiast jeszcze mogę powiedzieć, też dużo mówi i o tym wiele razy mówimy, o najlepszym emerytalnym zabezpieczeniu, ale na wieki. Nie tylko na 5, 10, 15 lat emerytury, do której obyśmy dożyli, tego wszystkim życzę, ale na wieczną emeryturę można mieć zabezpieczenie. I wyobraźcie sobie, że nie jest ono ani przymusowe, ani no takie, można powiedzieć, trudno dostępne czy iluzoryczne, bo jest za darmo i jest gwarantowane przez tego, który 100% pewności, że dotrzyma obietnicy.
Tak jest. A propos, dziś o 20:30 studium Ewangelii Jana, tam pewnie będzie też coś i na ten temat. Co do jeszcze ustawy o zmianie, czy likwidacji OFE, zacznie ona obowiązywać w czerwcu tego roku, ale to przekształcenie ma się odbyć 28 stycznia 2022. W wariancie podstawowym środki z OFE mają przejść właśnie na IKE. Indywidualne konta emerytalne mają być, jak to mówi rząd, w całości prywatne. Te, które tam już dotrą, czyli kiedy już osiągniemy ten wiek emerytalny, będziemy sobie mogli wybrać w całości albo w ratach, albo właśnie będą mogły być też dziedziczone. No z tym, że najpierw opłata przekształceniowa 15% to w przyszłym roku, czyli w sumie ponad 20 miliardów złotych do budżetu gdzieś tam przejdzie. Natomiast i to się dzieje domyślnie, tu nie trzeba nic robić, tak się po prostu to wszystko mają przelać. Natomiast jeśli ktoś woli, żeby te środki przeszły do ZUS-u, no to trzeba złożyć deklarację, wtedy nie ma opłaty przekształceniowej, ale przy wypłacaniu emerytury ma być pobierany podatek dochodowy. W tej chwili to jest 17% lub jeśli wejdziemy w drugi próg podatkowy, no to 32%. A co się do tej pory zmieni, no to tego nie wie nikt niestety.
Na 32 bym nie liczył, bo to będą takie wysokie emerytury, że tam 8 tysięcy miesięcznie, to tych, co teraz pobierają takie emerytury byłych ubeków, generałów, to już chyba wtedy nie będzie, nie? Tak myślę, no chyba, że będą żyli po 120
Tylko jak wtedy będzie wyglądał ten próg, jak będzie wyglądać inflacja i tak dalej, teraz coraz to nowi wchodzą w ten drugi próg, bo on się nie zmienia, płace niby rosną, tylko że są coraz mniej warte, także nominalnie ciągle to wszystko rośnie, a w drugi próg się nie zmienia. Nie zmienia się też kwota wolna od podatku, mimo obietnic prezydenta Andrzeja Dudy jeszcze z pierwszej kampanii, że podniesie do zawrotnej kwoty, tam była wymieniana 8 tysięcy złotych, w tej chwili to jest 3091 zł.
Ale zobacz, w drugiej kampanii już nie obiecywał. Czyli no teraz mamy drugą.
On twierdzi, że spełnił, bo tam niby podnieśli, ale tak dla tych, co zarabiają równo te małe kwoty, no to jest. No. A potem jak coraz więcej, to ona nagle zaczyna spadać i tak prawie nikt z tego nie korzysta, tak w rzeczywistości.
Jaśnie nam rządzący pan prezydent obiecywał w pierwszej kampanii, no ale nie wyszło, bo były trudności. No a w drugiej już nie obiecywał, czyli teraz szafa gra. Nie obiecywał w drugiej, nie musi spełnić obietnicy, będzie tak jak jest albo i mniej. No bo przecież można zmniejszyć, nie? Jeszcze.
Tak, no chyba, że dla posłów i senatorów oni mają dużo, dużo wyższą, również inni urzędnicy samorządowi też dużo, dużo wyższą kwotę wolną od podatku. Dlaczego? No bo dlatego, no. Rząd szuka ludzi, którzy wymyślą nowe podatki za to. Tutaj takie obietnice będzie spełniał, choć miało nie być żadnych nowych podatków. To jednak są coraz to nowe podatki, teraz się ich nie nazywa podatkami, tylko na przykład opłatami albo daninami, no ale pieniądze tak czy siak trzeba oddawać, a jak nie, to przyjdą i zabiorą z odsetkami.
A ile rząd płaci, czy jakiś może procent od zebranych podatków, to byśmy się może tego już tam zebrali, nie? I coś wymyślili ciekawego.
Tego nie wiem, ale pojawiło się ogłoszenie. Ministerstwo Finansów szuka osoby, która ma między innymi przygotowywać koncepcję rozwiązań prawnych w zakresie nowo projektowanych danin i opracowywać projekty przepisów prawnych obejmujących nowe daniny. To a propos tych jeszcze OFE, była taka reklama w tamtych czasach reklamująca fundusze, w której młody człowiek mówił, że trzeba mieć fantazję, dziadku. A dziadek odpowiadał, trzeba mieć fantazję i pieniądze, synku. Rzekomo te pieniądze miały być w OFE wielkie. No tu widać, że trzeba mieć fantazję do opracowywania nowych projektów podatkowych. Co ty na to?
No jednak młode pokolenie miało rację. Trzeba mieć fantazję, dziadku. No oczywiście, no brzmi to, wiecie, śmiesznie, nie? Takie ogłoszenie, że szukamy gościa, który wymyśli nowe podatki, ale to pokazuje, no w jakim państwie my żyjemy. Żyjemy w państwie, gdzie nie dość, że te podatki są horrendalne, ekstremalnie duże. Tak jak mówiłem, no poziom... Jesteśmy w ogonie Europy, jeśli chodzi o to, ile nam kasy zostaje. Jeśli mówimy o tym dniu wolności podatkowej, to też on gdzieś jest tam daleko za połową roku. Jeśli chodzi o poziom czy wielkość biurokracji, to jesteśmy z kolei na przodzie. Tutaj jesteśmy przodownikiem pracy, jeśli chodzi o wielkość biurokracji. Przecież jak Donald Trump był w Polsce, to nam mówił, proponujemy wam sojusz, można powiedzieć, cywilizacyjny. Tylko zmniejszcie tę cholerną biurokrację, bo macie jej za dużo. No a co nasi robią? Szukają gościa, który wprowadzi jeszcze większą biurokrację. No przecież nowe podatki to jest nowa biurokracja, tak?
Tak, teraz niedawno wydano różne przepisy, które miały rzekomo uprościć podatki, po czym trzeba było wydać ponad 100 stron wyjaśnień, jak te przepisy stosować, bo przedsiębiorcy i inni niestety nie uznali samego stwierdzenia, że jest prościej i po prostu zobaczyli, że nie wiedzą, co z tym zrobić. Także tak wygląda to upraszczanie. Ministerstwo Finansów, rzecznik prasowy Iwona Pruszyńska w przesłanym Business Insider Polska stanowisku mówi o tym ogłoszeniu, o pracę, że odczytywanie w ten sposób ogłoszeń rekrutacyjnych publikowanych przez resort finansów to daleko idąca nadinterpretacja. Chodzi wyłącznie o uzupełnienie brakującego etatu. Resort finansów otrzymuje dziesiątki interpelacji poselskich czy zapytań dotyczących zmian w podatkach. Każdy z tych pomysłów jest analizowany przez pracowników. Między innymi to mieścić się będzie w zadaniach nowo zatrudnionej osoby. Czyli twierdzi, że nie chodzi o wymyślanie nowych podatków, tylko o przedstawianie interpretacji tych nowych podatków, które jednak będzie wymyślał ktoś inny, a nie ten nowy pracownik. Tak to chyba rozumiem.
No właśnie, ale nowy etat jest, czyli jest okazja zatrudnić kogoś, no oficjalnie robi się konkurs, no ale najlepiej, żeby tę fuchę dostała, nie wiem, no pani Zosia czy pani Stasia, tutaj znajoma naszego dyrektora, no to już wiemy jak to już wiemy, pan Glapiński nam wyznacza tutaj standardy, jak się te sprawy załatwia.
Teraz mamy ciągle głośną sprawę podatku od reklam czy od mediów, jak się go przedstawia. Premier Morawiecki twierdzi, że to ma być opodatkowanie tych wielkich, zagranicznych koncernów internetowych, które to jakoś unikają płacenia podatków i dlatego trzeba nałożyć jeszcze jeden podatek, którego chyba już nie będą unikać, według pana premiera. Interia pisze, że proponowany przez rząd podatek od mediów miesza ze sobą różne podstawy opodatkowania, modele biznesowe i skalę prowadzonej działalności, ale propozycja prowokuje do zadania pytania, dlaczego rząd zamierza jeszcze bardziej skomplikować i tak niejasny system podatkowy, to pisze Jacek Ramotowski. Faktycznie, choć no, premier twierdzi, że to ma uderzać tylko w te wielkie koncerny Google, Amazon, Apple, no to w projekcie jest nałożenie podatku na twórców billboardów czy na kina, które wyświetlają reklamy, jeśli tylko przekroczą jakiś tam dochód. Także troszkę ten projekt znowu nie współgra z deklaracjami rządu. Zobaczmy w takim razie fragment tego, jak pastor Paweł Chojecki mówił, jak w rzeczywistości wyglądają obietnice Dudy i Morawieckiego dotyczące podatków, jak obiecywali, że już nie będzie podatków nowych absolutnie, czy podwyższania, a jak to się ma z rzeczywistością.
Badacze ekonomiczni mówią, że gdzieś między 75 a 80 kilka procent wszystkich danin państwowych płaci przeciętny Polak. A 10% według Boga jest już przekleństwem. To gdzie my jesteśmy? I teraz dołożenie tych 2 czy 3 złotych miesięcznie, my jesteśmy i tak już dawno poniżej linii zatapialności przeżycia społeczeństwa, a tylko dokładamy ciężarów na grzbiet Polaka. Także tu nie chodzi o 2 złote. Tu chodzi o pierwsze, o zasadę bezbożnych podatków, po drugie o złamanie obietnic przez pierwsze osoby w państwie. Przez premiera, który mówił, że nie będzie podwyżki podatków i przez prezydenta, który mówił, że to nie jest jego kierunek. On nie chce podatków podwyższać. Pamiętacie, jak mówiłem? Oby tak kampania wyborcza co miesiąc była, to byśmy mieli obniżone podatki. A tak, będzie podwyżka i jest.
Prezydent Andrzej Duda mówił, że podnoszenie podatków to nie jest lubiany przeze mnie kierunek. Zawsze będę zmierzał w kierunku obniżania podatków. Nie jestem zwolennikiem rozwiązań rewolucyjnych, tylko ewolucyjnych. I podobnie powiedział premier Mateusz Morawiecki, jedynym gwarantem tego, że podatki będą służyły Polakom i nie będą podnoszone, jest prezydent Andrzej Duda. No.
Taka gwarancja Andrzeja Dudy. Jak oceniasz te no już ładnych parę lat rządów PiSu i Dudy pod względem wysokości podatków, czy...
Powiem tak, trzeba spojrzeć optymistycznie. No, można znaleźć jakiś dobry aspekt, na przykład taki, że za 3 lata znowu będzie kampania wyborcza, czyli w 2024 roku jest szansa na obniżkę podatków. Może przeżyjemy do tego czasu, jeszcze może nie będziemy całkowitymi nędzarzami i jest szansa, że wtedy nam znowu obniżą cokolwiek. No bo na razie to rzeczywiście tak obniżają pod publiczkę, czyli obniżają na przykład CIT, obniżyli rzeczywiście z 15 do 9%, no akurat płaci ten CIT jakiś mały odsetek firm, a wszystkim innym to dowalają po cichutku, tak? Także kasa musi być większa w rządzie, no bo rząd lubi wydawać kasę, bo przy okazji jak wydaje kasę, no zrabowaną wcześniej podatnikom, no to jest okazja na różne geszefty na boku, na zatrudnienie przyjaciół, na życie ponad stan, na latanie do Rzeszowa samolotem rządowym, no tam, żeby spotkania towarzyskie były przeróżne dla panów marszałków czy posłów. Także rząd wie, jak wydawać te pieniądze, które zrabuje i dlatego będzie starał się nie mieć ich mniej, tylko więcej. No a rząd PiSu jest w tym naprawdę celująco w tym się odnajduje. Zobaczcie, że no jak PiS dochodził do władzy, faktem jest, że głosowaliśmy wtedy na PiS w 2015 roku, widząc, co robi Platforma, jaka jest, można powiedzieć, bezczelna w okradaniu Polski. Ale jakbym wiedział, co PiS będzie robił, to wtedy bym się mocno zastanowił albo puknął w łeb, no. Bo PiS po prostu oszukał nas, mówiąc, że będzie dobra zmiana, że oni są patriotami, że będą za wartościami konserwatywnymi. A tak naprawdę to tylko jak PiS coś mówi, to mówi, a naprawdę to są socjaliści, którzy wprowadzają socjalizm, którzy wprowadzają coraz większy zamordyzm, którzy właśnie zwiększają podatki, co przecież nie jest wartością konserwatywną. To co mówiłeś, wartości konserwatywne to są niskie podatki i wolność gospodarcza, i wolność do funkcjonowania, tak, do życia w zgodzie ze swoimi przekonaniami. A tutaj jest coraz większy zamordyzm, coraz większe dokręcanie śruby, coraz większa kontrola od tego, żeśmy dzisiaj zaczęli. Teraz ZUS będzie kontrolował, pytając naszych sąsiadów, czy żeśmy pielili ogródek, kiedy mieliśmy leżeć w łóżku.
Jeden z naszych widzów tu nam pisze: po 10 latach od zamknięcia firmy Urząd Skarbowy zrobił mi kontrolę i wezwał do przyniesienia wszystkich faktur. Na szczęście miałem, ale niestety znaleźli 12 zł oszustwa. Tacy są dokładni dla zwykłego Polaka.
A mogli zabić i zesłać na Syberię. Tak. A tak, tylko 12 zł po 10 latach. A ile kosztowało całe poszukiwanie tych 12 zł? No, to jest właśnie, może być, efektywność naszego państwa.
Inny widz pisze, że chciał od ZUS-u zaświadczenie o składkach. Powiedzieli mu, że przecież pan zalega ze składkami. Jak to? No przecież wszystko zapłaciłem. Okazało się, że wpisał zamiast 98 groszy, 89 groszy i już tak został przestępcą, można powiedzieć, w cudzysłowie. W tym kontekście możemy tylko polecić taką możliwość do wykorzystania, by skierować choć małą część tego podatku, który jest nam odbierany, na coś pożytecznego. Tak, jest ta możliwość przekazania 1% podatku na funkcjonowanie Młodzieżowej Fundacji Twój Ruch, organizacja pożytku publicznego. Trzeba wpisać numer KRS 000456259. To się robi przy składaniu zeznania podatkowego. No, żeby choć jakaś cząstka tych pieniędzy była świadomie przeznaczona na pewno na coś pożytecznego, to polecamy. Może na podsumowanie jeszcze zdanie dyrektora Ośrodka Badawczego CNEA Michała Mycka, który dla Interii powiedział: w wychodzeniu z kryzysu pomóc nam może przejrzysty i przemyślany system opodatkowania oraz jasny, uporządkowany system wydawania środków publicznych, tworzenie kolejnego instrumentu wraz z kolejnymi funduszami odpowiedzialnymi za wydawanie publicznych pieniędzy nie jest dobrym rozwiązaniem. Takie byśmy mieli marzenia, żeby to wszystko było przejrzyste, przemyślane i jak najwięcej wolności, no a jest jak jest, ale mamy nadzieję, czy modlimy się tu o zmianę w naszym kraju. Dziękuję, Michał Fałek był dziś ze mną, przedsiębiorca, redaktor telewizji Idź Pod Prąd.
Dzięki wielkie. No cóż mogę sobie i wam życzyć? No, trochę więcej optymizmu, piękne słońce świeci, idzie wiosna, można się będzie wziąć do roboty, no i jakoś tak starać się nie dawać temu państwu.
Dziś po programie oczywiście Pomyśl Dziś pastora Pawła Chojeckiego, tradycja czy Biblia oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, ale to nie wszystko na dzisiaj, bo oczywiście o 18 dogrywka Iść Pod Prąd, o 19 serwis informacyjny i jak wspomniałem wcześniej o 20.30 studium Ewangelii Jana. Dziękuję Państwu, do zobaczenia.
Od czasu do czasu w dyskusjach z katolikami pojawia się problem, co jest źródłem autorytetu, skąd wiemy, co jest prawdą, co jest ostateczną wyrocznią w sprawach Boga, wiary i tak dalej. I tu no, biblijni chrześcijanie mówią prosto, no Biblia jest tym najwyższym autorytetem, czystą prawdą Bożą, Słowem Boga, a katolicy to różnie, no niektórzy też uważają, że Słowo Boga jest nieomylne, niektórzy tam bardziej liberalni mówią, że jest omylne, ale wszyscy zgadzają się, że oprócz Biblii są jeszcze inne źródła objawienia i tu wymienia się tradycje i tak zwany urząd nauczycielski Kościoła, który sobie może różne dogmaty uchwalać, jakie tam chce na temat prawd wiary. Chciałem wam przeczytać, co na ten temat napisał no, człowiek posądzany o to, że tak najmądrzejszy jest. To jest Księga Przypowieści Salomona, 30 rozdział. On tam bierze jednego z mędrców, naukowców do rozważania i jego cytuje. I pojawia się tam taka wypowiedź i ostrzeżenie. Zobaczcie. Każde słowo Pana jest prawdziwe. Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Czyli Bóg stoi za tymi, którzy ufają w każde Jego słowo. I dalej jest o dodawaniu innych źródeł autorytetu. Nie dodawaj nic, czyli ani tradycji, ani urzędu nauczycielskiego, ani proroków z Brooklynu czy skądś tam jeszcze. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Kim według tego tekstu jest ten, kto dodaje coś do Słowa Bożego?
18 lutego 1981 roku w Łodzi zostało podpisane porozumienie pomiędzy komisją rządową, której przewodniczył minister szkolnictwa wyższego profesor Janusz Górski, a międzyuczelnianą komisją porozumiewawczą reprezentującą studentów wszystkich łódzkich uczelni wyższych. Porozumienie zakończyło trwający od 21 stycznia strajk studencki, który był najdłuższym takim strajkiem w powojennej Europie. Studenci domagali się przede wszystkim rejestracji niezależnego zrzeszenia studentów. Wniosek o rejestrację NZS-u został złożony w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie w październiku 1980 roku, ale 13 listopada 1980 roku sąd ten wniosek odrzucił. Na Uniwersytecie Łódzkim rozpoczęły się akcje protestacyjne, które przekształciły się w strajk okupacyjny. W strajku łódzkim wzięło udział około 10 tysięcy studentów. 15 lutego władze zgodziły się na rejestrację NZS-u, ale żądały wprowadzenia do statutu zapisu o uznaniu przewodniej roli PZPR i ograniczenia prawa do strajku. W następnych dniach rozpoczęły się strajki solidarnościowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Medycznej w Poznaniu, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i na Uniwersytecie Warszawskim. W tej sytuacji władze zgodziły się na rejestrację NZS-u bez zmian w statucie, których się wcześniej domagały. Ponadto w porozumieniu Zniesiono przymus nauki języka rosyjskiego i przedmiotów indoktrynacyjnych. Skrócono służbę wojskową dla studentów. Obiecano prowadzić niezależność uczelni w zakresie spraw naukowych i dydaktyki. Wydłużono czas studiów z 4,5 roku do 5 lat i obiecano poszanowanie autonomii uczelni przez milicję i służbę bezpieczeństwa. Po wprowadzeniu stanu wojennego NZS był pierwszą organizacją, która została zdelegalizowana.